To przejdziemy teraz do części, w której możemy zadać prelegentom pytania. Najpierw przychodzi mi taka myśl do głowy, czy sami prelegenci chcą sobie zadać jakieś pytanie. Nawzajem.
No ja może właśnie bym tak o to kapłaństwo, tak, bo wydaje mi się, że to połączenie, no chętnie bym usłyszał opinię księdza, na temat tego napięcia pomiędzy tym starotestamentalnym kapłaństwem. No czyta człowiek, prawda, list do Hebrajczyków, potem święcą go i co słyszy? Tak jak w Starym Przymierzu służyły ci 3 stopnie kapłanów, lewitów i tak dalej, tak samo i my. No i sobie mówimy, ja piać Stary Testament. No.
Znaczy, ja czuję się zwolniony z analizowania dzisiejszych formuł liturgicznych. Nie jestem liturgistą. Ale jak chodzi o Izydora, to może lepiej się czuję troszkę. Zasadniczo wolę być w średniowieczu niż dzisiaj. Myślę, że tu by jednak potrzeba było chyba podrążyć troszkę temat. To znaczy być może zaczynając od dwóch rzeczy. Po pierwsze, że we wczesnym średniowieczu wszystkie instytucje są starotestamentalne. Znaczy ta analogia jest bardzo ważna, bo dlaczego? Dlatego, że my mówimy o Kościele, który próbuje jakby być utożsamiony ze społeczeństwem w ogóle. Czyli chrześcijaństwo jest nie tylko kwestią wyznania i religii, tylko też instytucji społecznych, też w naszym rozumieniu państwowych, politycznych, prawnych i tak dalej. Otóż dlatego modelu dostarcza Stary Testament, nowy nie dostarcza. Natomiast specyfika Starego Testamentu jest taka właśnie, że Pan Bóg się objawia w historii narodu, który zbiera, daje mu konstytucję, instytucje prawne, król jest najwyższym kapłanem, buduje świątynię itd. To się świetnie komponowało ze średniowiecznym, zwłaszcza wczesnośredniowiecznym rozumieniem Kościoła i dlatego nie tylko o kapłaństwie mówiono w takich kategoriach, na przykład o monarchii mówiono tak samo, to znaczy król jest nowym Dawidem, a biskup, który go namaszcza, jest nowym Samuelem, więc tych starotestamentalnych odniesień jest wiele, bo one pokazują to, o co szło średniowiecznemu Kościołowi, że my nie jesteśmy tylko wyznaniem, ale jesteśmy też właśnie instytucją, która obejmuje całą rzeczywistość społeczną, więc ja myślę, że taka jest intencja i nie można jakby za daleko też drążyć tej analogii, żeby nie przypisać średniowiecznym teologom za wiele. Prawda? I teraz druga rzecz to jest owo ordo. Myślę, to też jest. Ordines są rozmaite i jakby nie można zawężyć. Myślę, że zwłaszcza w średniowieczu nie można mówić, że ordo to jest kapłaństwo, tak? Bo były też ordines, Ordo Virginum jest, chwała Bogu, jest Ordo Predicatorum. Wszyscy są szczęśliwi z tego powodu, w tym Ordo Predicatorum jest też cała gromada prezbiterów, prawda? Natomiast jest Ordo Virginum, albo jest na przykład Ordo Rycerskie. Rycerz też jest Ordo. W ogóle koncepcja właśnie karolińska, troszkę późniejsza niż Izdor, ale niewiele. To jest koncepcja społeczeństwa, które zna tres ordines, tak? To znaczy są ci, co się modlą, są ci, co pracują, są ci, którzy walczą i to wszystko jest ordo. I teraz ja myślę, że w odniesieniu do owego ordo wywołanego i przez Izdora i potem też u Tomasza, to lepiej by było jednak mówić tak, jak my dziś też mówimy, stan duchowny, bo w stanie duchownym nie wszyscy są kapłanami, także dzisiaj. Znaczy są diakoni, którzy nie są kapłanami. Święcenia diakonatu jest sakrament święceń, ale nie ma sakramentu kapłaństwa, ściśle rzecz biorąc, jest sakrament święceń. I święcenia diakonatu nie są święceniami kapłańskimi. W co diakonom strasznie trudno jest uwierzyć oczywiście. To jest wbrew pozorom też nowa świadomość, albo odnowiona świadomość w Kościele po długim, długim czasie, bo ja jak byłem w seminarium, to mi oczywiście mówiono, że święcenia diakonatu to są pierwsze święcenia kapłańskie i w ogóle mam tak mało wyciśnięty ten charakter, ale jak mnie wyświęcą na księdza, to mnie mocniej wyciśnie. No i to tak za każdym razem potem jest coraz mocniej. Nie? Więc dziś na szczęście ta refleksja jest bardziej jakoś tak zniuansowana. I proszę zobaczyć, że w średniowieczu też, to znaczy tonzura nie była wejściem w stan kapłański, była wejściem w stan duchowny. Można było tonzurę otrzymać mając 4 lata, no, a żeby otrzymać święcenia prezbitera, to trzeba było mieć 33 albo 35 czasami. Więc oni jednak to rozróżniali i powiedzmy, oczywiście stan duchowny to jest stan ludzi, którzy mają no właśnie, władzę świętą, ale nie kapłańską. Ona nie zawsze ma charakter kapłański. To ten Grzegorz VII, którego przywoływałem, on bardzo podkreślał, że co, że każdy duchowny ma większą władzę niż cesarz, bo na przykład ten egzorcysta, którego ojciec słusznie wymieniał na końcu, bo był najniżej w tej hierarchii ustawiony, a Grzegorz VII mówi, egzorcysta ma większą władzę niż cesarz, bo egzorcysta wypędza szatana, a cesarz sobie może nagwizdać, jak chodzi o szatana, nie? Nie ma takiej władzy. Więc to jest zupełnie władza innego porządku. Więc on ma władzę duchową, ale nie ma władzy kapłańskiej. Więc to są tylko takie intuicje. Myślę, że tutaj można by jeszcze podrążyć. Natomiast na pewno jest tak, że dzisiaj mówimy i to właśnie o pełni kapłaństwa w biskupie. Poszliśmy bardzo w tym kierunku, czym żył Kościół starożytny. To znaczy jest biskup, który jest pierwszym kapłanem w diecezji i oczywiście on ma prezbiterów, którzy go jakoś reprezentują też wobec jego kościoła, któremu on przewodzi. Natomiast diakoni już kapłanami nie są, chociaż mają udział we władzy duchownej. Nie?
Zapraszam Państwa do pytań.
Chciałabym zapytać po pierwsze o historię tych egzorcystów, którzy kiedyś byli zaraz za ostiariuszami dosyć nisko, że tak powiem, hierarchii, jeśli mogę użyć takiego słowa, a teraz egzorcysta to jest ktoś. No i jak to było w historii, że to się tak zamieniło i jak sobie ci tamci egzorcyści wtedy radzili z tymi złymi duchami? I drugie pytanie, takie może trochę głupie, bo ksiądz powiedział, że tam przy okazji poruszania tematu współczesnych formuł liturgicznych, że woli ksiądz pozostać w średniowieczu. I czy gdyby ksiądz miał...
Ucieczka, to była ucieczka.
Nie, ale tak z innej beczki. Gdyby ksiądz miał możliwość wybrać sobie, czy ksiądz żyje teraz, czy w średniowieczu, to co by ksiądz wybrał i dlaczego? Pytanie może głupie, ale...
Na to drugie pytanie jest mi łatwiej odpowiedzieć. Bardzo się cieszę, że żyję tu, gdzie żyję. Choć bardzo mnie denerwuje, jak słyszę gdzieś tam obiegowo, co się bardzo często zdarza, że ktoś stawia znak równości między ciemnotą a średniowieczem, to mnie po prostu trafia, bo przenikliwość i odwaga stawiania pytań, już nie mówię o sztuce, w ogóle, ale gdy chodzi o naukę, o teologię, przenikliwość stawiania pytań i odwaga stawiania pytań, jaka cechowała średniowiecznych, to my dzisiaj to jesteśmy w porównaniu z nimi dziećmi w ogóle. I to... To byśmy dzisiaj nie wyszli stąd. Natomiast, ale cała koncepcja Kościoła i właśnie relacje między episkopatem a papieżem. Takie rzeczy, jakie pisano w Polsce w XV wieku, to ja dzisiaj takich teologów nie znam, bo by się w ogóle bali napisać coś takiego, jak pisali w Krakowie ludzie w XV wieku. Natomiast to pytanie o egzorcystę, ono nie jest dla mnie też takie proste. No, zasadnicza zmiana przyszła z Soborem i z Pawłem VI. Tak? To znaczy Paweł VI, te wszystkie, nazwijmy to dawniej, uważane za święcenia niższe, po pierwsze zredukował, po drugie zamienił na, dzisiaj mówimy, urzędy w Kościele. Więc z tych urzędów zostało tak naprawdę lektora diakolitat. Został zlikwidowany subdiakonat jako taki stopień jeszcze właśnie między akolitą a diakonem, nie? Który kiedyś był bardzo ważny, bo na przykład subdiakonatem już się łączyło przyjęcie zobowiązań do życia w celibacie tam w średniowieczu. Więc ten subdiakonat był taką granicą dość ważną. Ale powiedzmy, pomysł był taki przez całe średniowiecze, aż właśnie do Pawła VI, no, że są niższe święcenia od ostiariatu aż do subdiakonatu i wyższe diakonat, prezbiterat i episkopat. To zostało uproszczone po Soborze Watykańskim II. No i dzisiaj wejście w stan duchowny to jest diakonat, nie ma żadnej tonzury, wejście w stan duchowny to jest diakonat i są te dwa urzędy wcześniejsze, to znaczy lektorat i prezbiterat na drodze do święceń, do sakramentu święceń. Teraz czy rzeczywiście jest dość poważne przesunięcie, gdy chodzi o to miejsce egzorcysty w kościele, to znaczy dzisiaj są to z reguły kapłani specjalnie mianowani przez biskupa w diecezji. Myślę, że gdzieś za tym się kryje taka zmiana podejścia kościoła w ogóle, to znaczy i rozumienia egzorcyzmów. Tak? To znaczy egzorcyzmem na przykład dla starożytnego chrześcijanina była też każda forma modlitwy. Egzorcyzmem jest na przykład przeżegnanie się wodą święconą. Nie wiem, Państwo znacie na przykład, myślę, choć jesteście u dominikanów, ale pewnie znacie krzyż świętego Benedykta, gdzie na tym krzyżu jest fantastyczne zdanie wypisane skrótowo Crux Sancta Sit Mihi Lux, non draco Sit Mihi Lux, tak? To znaczy krzyż Chrystusa niech mi będzie światłem, żeby szatan nie był mi wodzem. Tak? No i teraz to jest fantastyczny egzorcyzm, ta modlitwa. Więc myślę, że starożytny Kościół głównie jak mówił egzorcyzm, to myślał to, znaczy cały szereg rozmaitych aktów liturgicznych, nieraz bardzo prostych, których celem jest co? No, to, żeby człowiek był chroniony przed wpływami szatana. Dzisiaj podchodzimy do tego, jednak jak mówimy egzorcyzm, to mówimy o bardzo specyficznej modlitwie liturgicznej z konkretnym obrzędem i tak dalej. No i stąd poszukiwanie księdza, który też ma rozeznanie, potrafi rozeznawać, myślę, między opętaniem a chorobą psychiczną, rozmaitymi problemami, zaburzeniami też natury emocjonalnej, takiej innej. Więc gdzieś się zmieniło w ogóle podejście do całej tej dziedziny.
Jeśli mógłbym dodać dwa słowa. Ten podział na święcenia, nie wiem, wyższe i niższe, czy tak jak mówiono, święte i te, które właśnie, którym trochę jakby odmawiano tego, takie zwyczajne, to się bierze z takiego bardzo ważnego źródła, mianowicie, że co do episkopatu i prezbiteratu, to my wiemy, że one są nie tylko poświadczone w tradycji apostolskiej, w Piśmie Świętym, ale że one są przez Boga ustanowione. Jest to taka właśnie... Diakonat jest w Piśmie Świętym poświadczony, ale jest pewnym pomysłem apostolskim. Tak? To nie jest bezpośrednio, nie ma... Mówię teraz o teologii średniowiecznej. Tak? Nie ma bezpośrednio związku z Panem Bogiem, on jest wymysłem ludzkim, ale jest poświadczony w tradycji apostolskiej. Natomiast te niższe święcenia dochodziły w ramach rozwoju liturgii, w ramach rozwoju życia kościelnego i były takimi już niepoświadczonymi przez Pismo Święte i nie pochodzącymi z boskiego ustanowienia funkcjami. I jest taki bardzo ładny u świętego Tomasza, on kiedy mówi o tym, czy potrzebne są właśnie te różne stopnie, tak? Czy potrzebna jest ta jakby hierarchia, tak? On mówi oczywiście, że tak, ponieważ to jest, ona odzwierciedla to, co jest w naturze. Wszystko w naturze jest hierarchizowane. Wszystko w naturze ma jakiś ordo, ma jakiś porządek. Wszystko w naturze i on nawet mówi o stanie duchownym i o tych różnych stopniach, nazywa tu pulchritudo ecclesiae. To jest piękno Kościoła. Piękno Kościoła. Dlaczego? Dlatego, że ono odzwierciedla jakby zorganizowanie całego świata. Proszę pamiętać, że człowiek średniowieczny patrzy na świat jako taką wielką, dobrze zorganizowaną przestrzeń, tak, gdzie wszystko ma swoje miejsce i jak zajmuje swoje miejsce, to jest dobrze.
Co nie jest uporządkowane, nie jest od Boga.
Nie jest od Boga, oczywiście. I ten egzorcysta, on jest... Ja przyznam się, że chyba najmądrzejsze porównanie, jakie ja bym wymyślił, dlatego kim w pewnym momencie był ten egzorcysta, no to on był kropielnicą taką. To jego później zastąpiła kropielnica, dosłownie, prawda? Bo to jest przy drzwiach kościoła był ktoś, kto pilnował jakby, żeby tam nic złego się nie zaplątało, prawda? Ja myślę, że taki egzorcysta często faktycznie miał taki, jak się przyplątywał, jakiś taki trochę nawiedzony albo wariat, albo właśnie opętany, to go tam powstrzymywał i kierował gdzie trzeba. Ale to nie był egzorcysta taki, który tam właśnie prawiał egzorcyzmy. Prawda? Tak samo jak ostiariusz, no on stał przy drzwiach, wpuszczał, pilnował, żeby to nie, ten znowu ktoś niepowołany się nie dostawał. On również, prawda, oznajmiał, żeby katechumeni wychodzili, prawda, w pewnym momencie mszy świętej, ale on miał również, to były również pewne symboliczne zajęcia, bo ostiariusz miał być tym, który zawiadomi Kościół, że Pan przychodzi. No bo przecież drzwi były na wschód wystawione kościoła, Chrystus ze wschodu miał przyjść, no i ostiariusz to był ten, który miał krzyknąć, Chrystus idzie.
Jeszcze może tak, że niektóre funkcje traciły jakby swój sens, prawda? Znaczy na przykład funkcja ostiariusza była bardzo ważna, no wtedy Kościół starożytny, pytanie, kto wejdzie na Eucharystię, była bardzo podkreślona też tajemnica Eucharystii, właśnie, żeby no, nawet ktoś, kto jest katechumenem, ale nie jest ochrzczony, nie zostaje na liturgii eucharystycznej i tak dalej. Natomiast w świecie, który stał się w 100% chrześcijański, jakby sens tej instytucji się gubił. No, mój profesor, mój mistrz ksiądz Jan Kracik mówił tak, że jak on jeszcze był oczywiście święcony przed soborem na wszystko po kolei jak idzie, no to on mówił, że jak ich czyniono tak ostiariuszami, to w tym samym dniu od razu ich robiono egzorcystami i potem chyba jeszcze lektorami, także to naraz przyjmowali. I oczywiście zasada była taka, że jak komuś udziela się święceń, to on musi choć raz wypełnić funkcję z tym związaną, więc jako nowi ostiariusze szli, otwierali i zamykali drzwi do kaplicy i wracali od razu po następny urząd. No i więc jakby widać, że podtrzymywanie tego gdzieś no było czymś absolutnie już sztucznym. Znaczy no gdzieś zniknął sens. No i chwała Panu Bogu, że Paweł VI zrobił z tym porządek. No i tyle.
Mi się narzuca takie pytanie, bo taki przegląd historyczny pokazuje nam wielość możliwości i rozumienia urzędu, jego sprawowania. No i dzisiaj często napotykamy się z taką krytyką czy propozycją reformy Kościoła, instytucji sprawowania urzędu, demokratyzacji Kościoła, wyboru biskupa czy życia księży w celibacie. Na ile tutaj stanowisko Kościoła, byśmy powiedzieli, powinno pozostać usztywnione wobec takich propozycji? Patrząc na to z waszego takiego historycznego punktu widzenia.
No to Tomasz by pewnie powiedział, że trzeba rozróżniać. No.
Dokładnie.
Stara zasada prosta. No nie. Problem polega na tym, że te hasła padają nieraz na jednym oddechu, a one takie same nie są, gdy chodzi o poziom rozstrzygnięcia. No bo te hasła to z reguły są trzy, to znaczy kapłaństwo kobiet, celibat, no i właśnie wybór biskupa. No i to na jednym oddechu się mówi, jak ktoś ma kłopot, to jest już nie rozumie nowoczesnego człowieka, tak? No więc co do wyboru biskupa, kłopotu z tym nie ma. No. Problem, żebyśmy tylko rozumieli, że ostatecznie idzie ciągle o designację personę, tak? Kto wyznacza osobę do urzędu, ale władza nie przychodzi od tego, który mianuje. Tak jak starożytny Kościół, nawet kiedy wybierał biskupa, nie miał żadnych złudzeń, że władza biskupa wybranego nie jest od Kościoła, nie jest od nich. Tylko przychodzi w momencie sakry od Boga. No więc cóż, no, co robił ten starożytny Kościół wybierając? No, wyznaczał osobę, po której się spodziewał, że chłop rozumie, że my mamy potrzebę. No, ktoś musi być biskupem, na litość, no. Jak nie rozumie, to się nie nadaje do niczego w ogóle, nie? To w starożytności tak mówiono. Jest taki śliczny tekst, jeden z moich ulubionych, Grzegorz Wielki pisze w Księdze Reguły Pasterskiej. Mówi tak, wychodzi od prawa lewiratu, nie? Że jak umrze jakiś brat, człowiek bezpotomnie, to jego brat ma wziąć żonę, wzbudzić potomstwo zmarłemu bratu. On mówi, tym bratem, który odszedł, jest Chrystus, wdową jest Kościół, zostaje bezpotomny. No i Teraz ta wdowa przychodzi do gościa, który się nadaje na biskupa. Mówi, bierz mnie i wzbudzaj potomstwo swojemu bratu, nie? A jak on mówi, że nie, bo mu się ta wdówka nie widzi, no to, to Grzegorz mówi tak, niewiasta, kościół, pluje mu w twarz. Pluje mu w twarz, bo facet nie myśli kategoriami kościoła, potrzeb kościoła. Ale więc oczywiście to jest takie rozumienie, jesteś nam potrzebny, ale oni wiedzą, że on jest im potrzebny jako ktoś, kto ubecnia Chrystusa, więc jego władza przychodzi nie od nich. Tak? I teraz przy takim rozumieniu dobrym nic nie stoi na przeszkodzie. No, czy kto będzie tego biskupa wskazywał? Nie? Byle było jasne, że jego władza nie jest od tego, który go wskazuje. Jeśli mianuje papież, też nie od papieża jest ta władza. Więc tu jest pole do rozmowy, do dyskusji, do rozmaitych rozwiązań praktycznych. Boże kochany, nie? Właściwie ten system, który mamy dzisiaj, że papież mianuje biskupa, trwa w kościele może 100 lat. Najkrócej ze wszystkich modeli, jakie w kościele funkcjonowały. Absolutnie najkrócej. Ja skończyłem na tym, że w XIV wieku papieże to przejęli, a jak przejęli, to w XV oddali to władcom. Przecież potem władze mianowały. Napoleon mianował biskupów dla całej Francji i tyle, nie? Więc dopiero jakieś, mówię, 100 lat temu papieże przejęli to z powrotem, mają taką możliwość. No. Więc to jest najkrócej działający system. No i to, Boże, nie, to można rozmaite rzeczy podnosić i tyle. Nie. Łącznie z tą całą teologią urzędu biskupiego właśnie, nie? Żeby Kościół nie był zmuszany do małżeństwa. Można tu wiele dyskutować, czemu nie? Natomiast jak chodzi o kapłaństwo kobiet, debaty nie ma, bo jest zamknięta. Dość radykalnym stwierdzeniem Jana Pawła II jest też, Benedykt pisze pięknie w tym swoim wywiadzie, mówi, że to trzeba ponieść taki koszt, że świat nas uważa za ciemniaków i wsteczników. To okej. No to papież mówi, niech że o mnie mówią, że jestem wsteczny. Natomiast jak chodzi o celibat, to znowu temat jest otwarty, tylko żeby o nim rozmawiać w sposób poważny, to znaczy nie redukować go do takich dziennikarskich domysłów, bo nawet nie argumentów, że jak zniesiemy celibat, to się w ogóle wszystkie problemy w Kościele skończą. To znaczy powołania będą, pedofilia się skończy, nie wiem, co jeszcze ma się skończyć. Nie? Na moje wyczucie, tak jak trochę się tym tematem zajmowałem, to Kościół dojrzewa do rozumienia celibatu, a nie do odrzucenia celibatu. Znaczy, nasze dzisiaj rozumienie celibatu w Kościele i to, jak dzisiaj wychowujemy młodych ludzi do celibatu w seminariach, to jest to w ogóle jest niezestawialne z tym, jak o celibacie mówiono, nie wiem, Piotr Damiani w XI wieku. My dzisiaj jesteśmy o niebo dalej poprowadzeni przez Ducha Świętego w Kościele i dziś rezygnacja z celibatu, no to wiecie, to jest tak, jakby zrezygnować też naprawdę z takiego dobrego, ostatniego stulecia niesamowitego rozwoju teologii duchowości celibatu. W imię czego? No, w imię domysłów rozmaitych dziennikarskich? To by było śmieszne i zupełnie. Więc można sobie wyobrazić Kościół bez celibatu, a jakże? Nie można sobie wyobrazić Kościoła bez Eucharystii, ale to Jan 23 w którymś z takich trochę swobodnych tekstów powiedział, że ktoś, kto sobie wyobraża, że dzisiaj Kościół zrezygnuje z celibatu, jest wariatem. No. Jan 23, taki dobry papież, otwarty, kochany papież uśmiechu.
Ojciec Paweł, taki zasygnał.
Znaczy myślę, że o wiele poważniejszym, z całym szacunkiem, problemem jest dokładnie to, o czym wspominałem na początku, a mianowicie zanik w pewnych miejscach na świecie, zanik zrozumienia, czym jest Eucharystia. Ja pamiętam, kiedyś uczestniczyłem w konferencji takiego jezuity, Gustawa Martelle, który był takim dosyć wpływowym teologiem w latach 70. Pamiętam jego oburzenie na Jana Pawła II, który podczas wizyty ad limina biskupów francuskich pochwalił bardzo Kościół francuski za aktywność świeckich. I on się trochę oburzył, bo mówi, biedny papież, on nie rozumie może do końca, co się tu dzieje. To prawda, że ci świeccy są bardzo aktywni. To świetnie, to prawda. Oni trzymają te kościoły, księży nie ma. Oni właśnie tam organizują te spotkania bez księdza. Prawda? Natomiast nikt nie zauważa, że powoli w niektórych środowiskach dokonuje się takie przeświadczenie, że 10 świeckich robi jednego księdza. Znaczy, jeżeli oni w 10 sprawują tam tę modlitwę, to jest trochę tak, jakby był jeden ksiądz. I Martele mówi, protestantyzuje nam się, czy tak właśnie, nie wiem jak to powiedzieć jeszcze, no tak protestantyzuje i to jeszcze w taki sposób bardzo na wzór tych wolnych tak zwanych kościołów, nam się kościół katolicki, a my bijemy brawo i mówimy świetnie, jesteście aktywni, to bardzo dobrze, tylko tak dalej. Nie? Oczywiście Martele używał tego argumentu po to, żeby namówić episkopat francuski do święcenia żonatych mężczyzn, co według niego rozwiązywałoby przynajmniej lokalnie i doraźnie problem braku kapłanów. Ale mówi, byłby przynajmniej ktoś, kto by odprawiał Eucharystię. Tak? Jeżeli nie ma seminarzystów, którzy się zgłaszają. Tak? Ale to jest...
Ja muszę powiedzieć, że jak zostałem rektorem seminarium, to się wybrałem do Paryża. Do seminarium, które wykreował kardynał Lustiger. I to jest seminarium, które się rozpoczyna z reguły od takiego roku duchowego, gdzie młodzi ludzie, nieraz nawet nie tacy już młodzi, bo tam średnia wieku, zdaje się, człowieka przychodzącego do seminarium to było 27 lat chyba. No, decydują się na przykład na 3 godziny dziennie medytacji. No i się okazuje, że to seminarium, dziś nie wiem, ale 4 lata temu to sobie liczyło około 100 kleryków.
No tak.
I się okazało, że jeśli się stworzy takie seminarium, to są kandydaci.
W wielkim mieście, proszę księdza.
To są kandydaci.
To jest trochę...
Coś więcej, to znaczy... Z księży, którzy to seminarium opuścili w procesie już tym trwającym lat kilkanaście, z tych księży tam już było kilkuset, 2 odeszło z kapłaństwa.
Nie, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Eksperyment kardynała Lustigera jest absolutnie udany i wydaje mi się, że jest bardzo dobry. Niemniej jednak no, na jego korzyść działa również, no, mówiąc krótko, socjologia. Odwrotnie niż u nas, we Francji aktywne religijne są duże miasta. Kościół przetrwał w wielkich miastach, gdzie jest wśród inteligencji, wśród wojskowych, wśród takiej klasy średniej. Natomiast dość dramatycznie wygląda sytuacja w małych miastach, na wsi i w środowisku robotniczym, gdzie Kościół no bardzo jest mało obecny. Dlatego ja, broń Boże, ja bardzo podziwiam za to, co zrobił i to naprawdę działa. Natomiast myślę, że ten element socjologiczny też jest jakoś tam ważny, ale to taki.
Ja widzę, pytań nie musimy specjalnie zadawać.
Przepraszam
proszę
za
jedną
nasze
uwagę i ze względu niestety na późną porę będziemy już kończyć. Tak, więc właśnie do tego zmierzam. Więc proszę bardzo.
Czytam akurat kolejną książkę o Tomaszu i tam jest, Tomasz się odnosi do oka intelektu. Autor pisze, że jest gdzieś obraz taki z Tomaszem, który ma na piersiach to właśnie oko wymalowane, ale ja pytanie chciałam zadać, jak z klerem, jak z tym okiem intelektu wśród biskupów, wśród kleru, bo na następny raz przyjdę na ostatni moment, żebym nie słuchała żadnych sofizmów ani, bo hierarchia jest w kościele potrzebny. Biskup nie jest potrzebny, kapłan nie jest potrzebny. Natomiast wiara nie jest potrzebna. To okolice wiary, a tu jest okolice, spotkania są okolice niewiary, bo mnie struktura kościoła nie obchodzi. To jest poza mną. Natomiast wiara, ubogacić moją wiarę, to ja bym bardzo chciała. I ile procent według obu kapłanów. Ilu procent wśród kapłanów to oko intelektu ma?
Ja może zacznę od takiego stwierdzenia. Ja może zacznę od takiego stwierdzenia, że mnie się wydaje, że właśnie to, co powiedziałem na początku, że jakby problem struktury hierarchicznej Kościoła, problem tego, kim jest kapłan, kim jest biskup, jaką on ma rolę, to nam się wydają problemy drugorzędne, właśnie takie niezwiązane z wiarą. Trochę tak jak pani mówi, że to dla mnie jest, to nie jest dla mnie żaden problem. Otóż jest, no właśnie jest, no bo jak nie ma kapłana, nie ma Eucharystii. A ktoś powie, a furda, a co mnie to obchodzi? A ja się sam zrobię kapłana właśnie. To okazuje się, że my to dotykamy tak naprawdę w tych takich pozornie. Ja rozumiem, że to są tematy, które gdy o nich się mówi, to są troszkę nudnawe, bo one są właśnie takie, wydaje się, hermetyczne, takie właśnie zarezerwowane dla księży, odwołujące się do jakiejś tam wiedzy. Natomiast ich skutek dla nas jest bardzo żywotny, prawda? A tego to, mam nadzieję, odpowiadając na to, to Pan Bóg wie, To nie my jesteśmy.
A ja powiem na to pytanie. Dlatego, że to jest pytanie, które dla mnie nie jest pytaniem teoretycznym. Dlatego, że ja dwa razy w roku, wtedy, kiedy są święcenia diakonatu, a potem święcenia kapłańskie w naszej diecezji, stoję przed biskupem i mówię mu tak. I to jest przy całym Kościele. Czcigodny Ojcze, Święta Matka Kościół prosi, żebyś tych naszych braci święcił dla kapłanów. A biskup się mnie pyta, czy ty wiesz, że oni są tego godni? A ja muszę powiedzieć, że wiem. Bo inaczej ich nie wyświęci. Ale to znaczy, muszę w tym sensie, że mogę tam poprowadzić ze sobą tylko tych, o których mam moralną pewność w sobie, że tak. Czy to oznacza, że każdy człowiek, który zostaje kapłanem, potem ma gwarancję na to, że jest człowiekiem wierzącym i czy że ma w sobie to, co pani nazwała okiem intelektu, a co tak bardzo ładnie było chyba w sobotę poprzednią. Wiem, ale w sobotę był taki piękny tekst w pierwszym czytaniu, że Bóg nam kładzie swoje oko w nasze serce. To jest coś niesamowite. Piękny tekst. Oczywiście święcenia nie są tego gwarancją. Oczywiście, czy człowiek zachowa w sobie wiarę, czy nie, i jak, w jaki sposób, czy ją pomnoży, czy nie, i tak dalej, jest sprawą jego współpracy z łaską, jego drogi duchowej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i to już nikt w to wglądu nie ma. Wgląd, jaki Kościół ma, mam nadzieję, tak jak to jest możliwe przy naszych możliwościach rozeznania, jest taki, że nie idzie do święceni nikt, kto nie ma w sobie wiary i Bożego patrzenia na rzeczy i tego, co nazywamy godnością, żeby przyjąć święcenia kapłańskie. Nikt do święceń nie idzie. A co się z nim dzieje dalej? To mniej więcej jest analogia do tego, że ktoś jest ochrzczony i albo mnoży w sobie dar łaski chrztu, albo go nie mnoży. No, tak bym odpowiedział. Pytanie jest ważne, bo ono ma bardzo praktyczne przełożenie dla kogoś, kto właśnie decyduje o tym, kogo dopuścić do święcenia, kogo nie.
Pani tam bardzo chciałbym zadać pytanie. Chciałbym, żebyśmy... Proszę mi wybaczyć, ale nie możemy kontynuować w ten sposób dialogu. Chciałbym, abyśmy naszym gościom, już nie świeckim, a jeszcze nie biskupom, podziękowali za ten wykład, za to słowo skierowane do nas.